Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How i będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Od prawie 30 lat, czyli od początku internetu, każdego roku w styczniu zaglądam na strony American Heart Association w poszukiwaniu najnowszego raportu statystycznego. Ukazuje się zawsze w styczniu. Początkowo w poszukiwaniu danych na temat konkretnych schorzeń serca i naczyń. Czy spotykamy częściej kardiomiopatię przerostową czy rozszczeniową? A która z nich spotykana jest coraz częściej, a która coraz rzadziej? Od mniej więcej 2 dekad wspomniany raport statystyczny zajmuje się już bardziej występowaniem czynników ryzyka chorób naczyniowych oraz ich konsekwencjami, zawałami, udarami, liczbą zgonów sercowo-naczyniowych. No i dokładnie przyglądam się temu ostatniemu, gdyż liczba zgonów sercowo-naczyniowych jest, uważam, najważniejszym wskaźnikiem zdrowia społeczeństwa. Jest najdobitniejszym efektem działania różnych elementów. Wymienię tylko podstawowe. Występowanie czynników ryzyka. No, zdolność do edukacji społeczeństwa w tym zakresie. Skuteczności eliminacji tych, które są usuwalne. I spośród nich i efektywności naszej pracy. A z premedytacją to umieściłem na końcu tej listy, jako że my nie największy mamy wpływ na czynniki ryzyka. Dużo większy mają, powinni o tym wiedzieć, osoby podejmujące decyzje polityczne, ocenach używek, jakości edukacji w szkole, dostępności alkoholu, papierosów, narracji w mediach i tak dalej. My wkraczamy dopiero w ostatnim etapie, w końcowym, gdy efekty działania czynników ryzyka stają się już widoczne gołym okiem. Czasem zabieramy ich głos. W środowiskach pozamedycznych i pozalekarskie tematy podejmujemy, ale ma to znaczenie raczej marginalne. Z uwagi na skalę, jak i nasze wykształcenie ukierunkowane na diagnostykę i leczenie, a raczej nie na profilaktykę. I nie można oczekiwać od nas, że zrobimy to lepiej, bo inni mają priorytety takie, a my mamy takie, jak Państwo wiecie. Wróćmy do efektów działania czynników ryzyka. Od początku wieku XX zaczęły się one kumulować w coraz większej liczbie. Coraz wyższa masa ciała, rozpowszechnienie nałogu palenia tytoniu, mniejsza aktywność fizyczna i dostępna statystyka startuje z rokiem 1900, przed I wojną światową. Liczba zgonów z powodu chorób serca i naczyń wynosiła wtedy 50 tysięcy każdego roku, ale wzrastała też każdego roku mniej więcej o 10 tysięcy rocznie. 50 tysięcy, 60 tysięcy, 70 tysięcy. Każdego roku o 10 tysięcy zgonów sercowo-naczyniowych więcej. W roku 1918 przekroczyła 200 tysięcy. No i tak było przez pół wieku. Przeskoczmy do roku 1948, bo właśnie w 1948 roku rozpoczęto badanie Framingham. I to badanie było przełomowe. Objęło początkowo nieco ponad 5 tysięcy dorosłych i wyjaśniło naturę wielu elementów, początkowo uważanych za niegroźne. Między innymi palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze. A wówczas, w roku 1948, liczba zgonów sercowo-naczyniowych w Stanach Zjednoczonych przekroczyła już 600 tysięcy i rosła z tempem 10 tysięcy więcej każdego roku. Obchodziliśmy właśnie 75-lecie tego najbardziej efektywnego z dawnych projektów badawczych. Jak efektywnego? No łącznie 15 tysięcy osób do dziś. Aktualnie trzecie pokolenie tych pierwszych włączonych do badania w roku 1948. 8. No i 3000 publikacji. Oryginalnych publikacji 3000. Na PubMed, gdy wpiszemy Framingham Heart Study, wskazuje na 280 tysięcy publikacji nawiązujących do tych głównych 3000. To pokazuje efektywność i zainwestowanych środków i koncentrację najwybitniejszych mózgów planety. A wszystko zaczęło się od śmierci prezydenta Roosevelta w roku 1945 na udar mózgu, będący konsekwencją nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. A ta historia wówczas wyglądała następująco. Roosevelt w roku 1932 jako kandydat na prezydenta cieszył się dobrym zdrowiem i ciśnieniem 140/100. Nie przyjmował żadnych leków, nie miał rekomendowanych żadnych leków. A tymczasem każdego roku w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów sercowo-naczyniowych rosła 10 tysięcy każdego roku i właśnie przekroczyła 300 tysięcy rocznie, corocznie. W 1941 roku, 9 lat po tych badaniach, ciśnienie już pana prezydenta wynosiło 188/105 mm słupa rtęci. I ówcześni lekarze napisali, nie jest to ciśnienie wyższe od typowego dla mężczyzny w jego wieku. Churchill 2 lata później, w roku 1943, po wizycie w Waszyngtonie, zapytał własnego lekarza, czy ten także zauważył, że Roosevelt wyglądał na bardzo zmęczonego? Niewydolność serca? No i rok później z opisów jawi się już klasyczny obraz niewydolności serca z dusznością, obrzękami, sinicą i powiększeniem sylwetki serca na obrazie rentgenowskim. Zlecono, no jakże, digoksynę i ograniczenie soli kuchennej. 63-letni prezydent USA umiera w kolejnym roku z ciśnieniem tętniczym 300/190 mm słupa rtęci. A tą opowieść dedykuję młodym lekarzom. Ile trwa nieleczone nadciśnienie powikłane nieleczoną niewydolnością serca? A tymczasem każdego roku w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów sercowo-naczyniowych rosła o ponad 10 tysięcy każdego roku. Właśnie przekroczyła 500 000 rocznie. Jego następca Roosevelta, ufundował $500 000 grant na Narodowy Instytut Zdrowia i 20-letnie badanie obserwacyjne, nazwane później Framingham. Tak się to wszystko zaczęło. Spisano obecność różnych zdrowotnych cech, wykonano podstawowe badania ponad 5000 mieszkańców małego miasteczka Framingham, niedaleko Bostonu. Zmierzono im ciśnienie tętnicze, zapytano nałogi, zwyczaje żywieniowe, zbadano krew i na bieżąco analizowano ich los. No i w latach 60. dopiero po raz pierwszy na świecie zawyrokowano to nadciśnienie tętnicze. Palenie tytoniu i wysokie stężenie cholesterolu są przyczyną chorób serca i zgonów z tego powodu. Dziś to widzę dla wszystkich podstawowa, powszechna. Wówczas to było spore zaskoczenie. A dla niektórych oznaczało ogromne straty finansowe, a dla niektórych zyski. A tymczasem każdego roku w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów sercowo-naczyniowych rosła o 10 tysięcy i przekroczyła już 900 tysięcy. Corocznie. I zaczęła się ogólnonarodowa, ogólnoświatowa akcja informacyjna społeczeństw i lekarzy. Powstawały nowe, coraz skuteczniejsze leki, a tymczasem każdego roku w Stanach liczba zgonów sercowo-naczyniowych rosła o ponad 10 tysięcy, przekraczając 1 000 000 w rok. Ale efekty ogólnonarodowych działań przyszły. I każdego roku w USA liczba zgonów sercowo-naczyniowych zaczęła powoli spadać. Wolniej wprawdzie niż rosła, o 5 tysięcy każdego roku, ale zaczęła w końcu spadać. Od roku 1970 do 2010 konsekwentnie z roku na rok zdarzał się coraz mniej zgonów sercowo-naczyniowych. Z ponad 1 miliona spadło do niecałych 800 tysięcy. Jak patrzę na tą krzywą, to widzę grupę wielu uratowanych ludzi. Przede wszystkim poprzez edukację. Z zakresu czynników ryzyka chorób naczyniowych, także lekarzy, farmakoterapię, interwencje. Jak wiele istnień uratowano? No, zrobiłem prostą kalkulację. Zakładam, że liczba zmarłych rocznie Amerykanów na choroby układu krążenia wynosiłaby każdego roku nieco ponad milion. Tak jak w roku 1970. Nie rosłaby, ale i nie malała. Milion rocznie. To taki dość optymistyczny scenariusz. I porównałem z rzeczywistą liczbą zgonów. I jaka jest różnica na przestrzeni tych 40 lat? 5 milionów osób. To jest prawdziwy wyraz postępu wiedzy w zakresie czynników ryzyka. 5 milionów osób to tak jakby dodać aktualnych mieszkańców Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Łodzi, Poznania i Gdańska. A co się stało później? No, po raz pierwszy zobaczyłem to około roku 2012. Coroczny spadek liczby zgonów się zatrzymał. Sięgałem do tego raportu i było to widać coraz wyraźniej. Od 2010 roku liczba zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych zaczęła ponownie wzrastać. I ponownie w tym tempie wyższym 10 tysięcy każdego roku. Szybciej niż spadała. I tak mniej więcej jak w pierwszej połowie wieku. Ostatnie 12 lat spowodowały, że liczba zgonów rocznie przekroczyła ponownie 900 tysięcy. Było 800, jest 900. To taki poziom, jaki obserwowaliśmy około roku 1960. Cofnęliśmy się, szanowni państwo, do roku 1960, gdy wówczas społeczeństwo dowiedziało się o szkodliwości nadciśnienia, palenia tytoniu, wysokiego stężenia cholesterolu i zaczęło działać. Państwo, ludzie, lekarze. No znów obliczyłem, ile osób straciliśmy. Milion. To Poznań z Gdańskiem. Razem wzięte. Dlaczego? No, rozglądając się wokół siebie, sami państwo doskonale się zorientują. Dlaczego? Porażka na całej linii. Wróciły lata 60. i 70. A gdybyście mieli państwo pragnienie je sobie odtworzyć, tą atmosferę tych lat, to jest znakomity francuski program muzyczny Bon Entendeur. Na spotkania i na dyskoteki nadaje się przewybornie. Lata 70. Ta muzyka przerywana francuskim językiem. Sprawdziłem, same nogi rwą się do tańca. Dostępny jest także na urządzenia przenośne. Link do tego programu jest w transkrypcie. I link do publikacji, tej arcyważnej publikacji, o której dziś mówimy, American Heart, jest również w transkrypcie, a transkrypt jest na Cardio Know-How. A na koniec 10 najważniejszych faktów ze wspomnianego raportu. Nie. Podam państwu jedynie przykład wykorzystania tej 567-stronicowej publikacji. I zachęcam do samodzielnego poszukiwania interesujących państwa informacji. Weźmy pierwszy z brzegu. Kardiomiopatia połogowa. Pół strony. Częstość występowania? 1 na 100 porodów w Nigerii, a także Nigeryjek żyjących w Stanach Zjednoczonych. Do 1 na 15 tysięcy porodów w Japonii. Średnio w Stanach 1 na 1000 porodów. W naszym budynku będzie 1000 porodów rocznie. Więc będziemy mieli jedną kardiomiopatię połogową. 15 tysięcy z tego ma korzenie w genetyce. Gen kodujący białko sarkomeru, titina, mający udział w idiopatycznej kardiomiopatii rozstrzeniowej. Kobiety obciążone genetycznie mają niższą frakcję wyrzutową rok po porodzie. Śmiertelność wynosi średnio 9%. Spadając do 4% w krajach wysoko rozwiniętych. 80% kobiet wraca do prawidłowej bądź prawie prawidłowej frakcji powyżej 50%. Gorsze rokowanie charakteryzuje kobiety z kardiopatią połogową, z wyjściową frakcją miażdżową poniżej 30, lewą komorą większą w rozkurczu od 6 cm i identyfikacją kardiomiopatii połogowej później niż 6 tygodni po porodzie. To taki przykład wykorzystania tego raportu. Na tle tego raportu znakomicie czyta się Ciągle w drodze, życie Boba Dylana, Howarda Soundsa, wydawnictwo Kosmos, Kosmos, mówiłem o tym tydzień temu, wydanie amerykańskie 23, polskie 23. Naturalnie, że czytam już następną powieść nagrodzoną Pulitzerem w ubiegłym roku, ale o tym za tydzień. Dylan, polecam czteropłytowy album Fragments, kolejne wykonania tych samych utworów, każde inne. Niewyobrażalny potencjał. Jestem mniej więcej w połowie tworzenia dla Państwa bardzo ciekawego zestawu. O czym mówiłem, jeżeli chodzi o literaturę i o czym mówiłem, jeżeli chodzi o tematykę medyczną. I niedługo na Cardio Know-how umieszczę taką ułatwiającą komunikację i koordynację Państwa zainteresowań listę albo tabelę. Jeszcze nie wiem. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Cardio Know-how. Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastu wśród lekarzy oraz komentarz, choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii!